Marek Dłużniewski, witam Państwa wraz ze współpracownikiem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, Grzegorzem Kaczorowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poszerzamy trochę ramy naszej audycji. Polskie ślady w Europie, ale już zasygnalizowaliśmy Państwu wcześniej, że trochę poza tę Europę wychodzimy. Europa okazała się dla Polaków za ciasna. Byliśmy już tematycznie w Harbinie, a więc w Chinach. No i teraz szukamy polskich śladów na świecie. I żeby nie być gołosłownym, to także w tym odcinku przenosimy się już do Azji. Niedalekiej Azji, bo tej Azji zdecydowanie bliższej, ale już na azjatycką część cieśniny Bosfor, a więc do Turcji, do dzisiejszej Turcji.
Dokładnie, jesteśmy na styku Europy i Azji. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wsi polskiej. Wsi polskiej leżącej niedaleko Stambułu. Dzisiaj jest to niemal administracyjnie Stambuł, ale po tej wschodniej stronie cieśniny bosforskiej, więc należące geograficznie do kontynentu azjatyckiego.
Relacje polsko-tureckie bardzo długie w historii, bardzo też się zmieniały. Tak troszkę ta sytuacja była okresami bardzo napięta, ale był taki okres, że Turcja była tym krajem, który po pokoju w Karłowicach bodajże pod koniec XVII wieku, no to w zasadzie żadnych relacji wojennych nie było i te stosunki układały się bardzo przyjaźnie. Skąd ci Polacy w Turcji, to nie w tej Turcji, która sięgała swoim terenem głęboko w Europę, ale w tej azjatyckiej części, skąd ci Polacy się tam wzięli?
Tak, trzeba pamiętać, że Turcja tak naprawdę była sojusznikiem Polski właśnie pod koniec XVIII wieku i w wieku XIX. Jak wiemy i pamiętamy pewnie jeszcze z lekcji historii, Turcja mimo, że mogła, nie przystąpiła do sojuszu Austrii, Rosji i Prus i nie znalazła się w gronie zaborców. Dlatego w sposób naturalny Polacy no, widzieli jakąś nadzieję w Imperium Osmańskim i tam właśnie kierowali swoje, jeżeli nie do Europy Zachodniej, to tam właśnie kierowali swoje kroki, gdy zmuszeni byli opuścić tereny dawnej Rzeczypospolitej.
A że w czasie zaborów działo się to często przy różnych okazjach, no to też taka okazja nadarzyła się w pierwszej połowie XIX wieku i tam właśnie Polacy się skierowali. Więc możemy domniemywać, dlaczego właśnie do Turcji, czyli troszkę na zasadzie antyrosji.
Tak, oczywiście. Liczono na to, że u boku Turcji stworzone zostanie wojsko, które w odpowiednim momencie historycznym przy pomocy właśnie Imperium Osmańskiego doprowadzi do wyzwolenia Polski, do ponownego powołania do życia państwa polskiego. Trzeba powiedzieć, że w zależności od tego, jaki mieliśmy moment w dziejach historii Polski, ten stan liczebny Polaków na terenie Turcji się zmieniał. Głównie ci Polacy docierali do stolicy Imperium, czyli do Carogrodu, Konstantynopola, dzisiejszego Stambułu. Pamiętamy, że nawet sam Adam Mickiewicz nie tylko udał się do Konstantynopola, żeby tworzyć polskie legiony, ale tam nawet zmarł w 1855 roku.
Zanim jednak Mickiewicz w Konstantynopolu zmarł, to już nieopodal Konstantynopola istniała i istnieje do dziś polska wioska.
Tak, dokładnie tak. W 1941 roku Adam Czartoryski z ramienia hotelu Lambert wysłał do Turcji, do Konstantynopola Michała Czajkowskiego, który miał tworzyć tak zwaną agencję carogrodzką, czyli taki rodzaj przedstawicielstwa polskiego, które miałoby skupiać tych Polaków, którzy tam byli, po to, żeby w odpowiednim momencie wykorzystać ich do słusznej narodowej sprawy. Zadaniem Michała Czajkowskiego było między innymi wykupywanie jeńców, którzy znaleźli się w Turcji. Byli to zazwyczaj żołnierze, którzy dostali się do niewoli służąc w armii carskiej, ale przede wszystkim byli to ludzie, którzy docierali sukcesywnie do Imperium Osmańskiego po kolejnych klęskach powstańczych. Czy to w Polsce, mamy na myśli powstanie listopadowe, styczniowe później, czy to na Węgrzech, tak, Wiosna Ludów w 1948 roku.
Czyli można powiedzieć, że choć Polska na mapie nie istniała, to istniała taka Polska w pigułce, ale w zupełnie takim no, niespodziewanym miejscu, bo w Azji, w Turcji, I jak ta Polska w pigułce wyglądała, jak się kształtowała? Czy to byli Polacy tylko z jednego zaboru, tego rosyjskiego, czy także z innych zaborów?
Nie, to byli Polacy z całego terytorium, można powiedzieć, przedrozbiorowej Polski. Stąd mamy świadectwo mówiące o tym, że Polacy w tym XIX wieku mówili tam nie jednym rodzajem polszczyzny, ale tam była duża różnorodność. W pewnym momencie doszło również do tego, że tam osiedlali się katolicy, nie Polacy. Byli tam i Niemcy, którzy byli wyznania katolickiego. Jeszcze wracając do tych początków, w 1941 roku zakupiono grunta. W zasadzie zakupili lazaryści. Ci lazaryści, któż to jest, to są po prostu księża misjonarze Wincentego a Paulo, tam na Bałkanach, nazywani lazarystami, obecni już w XIX wieku, tam obecni również do dzisiaj, czy to na terenie Macedonii, czy na terenie Bułgarii, czy na terenie właśnie Turcji dzisiejszej. I oni zakupili grunta położone 20-30 kilometrów od ówczesnego Konstantynopola. Trzeba powiedzieć, że to były nieużytki, to nie były dobre ziemie. Z czasem Polacy, nie tylko Polacy, którzy tam tę ziemię kultywowali, zdobyli sobie taką sławę najlepszego masła wyrabianego właśnie w Adampolu i również najlepszych kóz.
Jak wyglądało to życie Polaków w XIX wieku właśnie w Adampolu, w tej polskiej wiosce?
No, prawdopodobnie to byli ludzie, którzy byli lepiej wykształceni od wszystkich innych okolicznych mieszkańców niepolskich. To jednak, no, dzisiaj byśmy powiedzieli, to byli średnio wykształceni ludzie. Tak jak mówię, głównie potomkowie powstańców lub żołnierzy, więc to była swego rodzaju inteligencja, bardzo rozbudzona patriotycznie, nie mająca żadnych dylematów tożsamościowych, katolicy, ale zajmowali się rolnictwem. Tak, oprócz tego, że marzyli o wolnej Polsce, to zajmowali się rolnictwem.
1918 rok, odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jakie są reakcje tych Polaków? Czy wiadomo, czy oni tam zostają na miejscu, czy raczej kierują swoje kroki właśnie ku tej ojczyźnie, która jest już wolna i niepodległa?
Rzeczywiście wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę z jednej strony ożywa zainteresowanie tak daleko od Polski mieszkającymi Polakami, ale również no, nadarza się okazja, żeby wreszcie ci potomkowie powstańców wyjechali do tej ojczyzny, o której tak marzyli. Więc z jednej strony mamy do czynienia właśnie na przykład z powstaniem murowanego kościoła, trzeciego już z kolei, bo poprzednie dwa uległy ruinie, który do dzisiaj funkcjonuje, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, obsługiwany przez polskich franciszkanów ze Stambułu, ale również wtedy powstał pomnik Adama Mickiewicza, więc doceniano tę obecność Polaków w tak dalekim miejscu. Powstały różne liczne prace naukowe albo popularyzatorskie na ten temat. Między innymi tutaj w Poznaniu był jeden pan, który się tym zajmował. Książka do dziś dostępna w bibliotece między innymi Raczyńskich, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha.
Jak to życie polskie w Adampolu wyglądało w kolejnych latach, jak wygląda dziś? Bo ta część Polaków, ta mniejszość polska, powiedzmy, wciąż jeszcze w Adampolu istnieje.
Tak, zasadnicza zmiana nastąpiła w latach 60. Co się takiego wydarzyło w latach 60. Od 1938 roku Polacy i nie tylko Polacy zamieszkujący Adampol otrzymali tureckie obywatelstwo. Natomiast dopiero w latach 60., ponieważ do 68 roku ta wieś prawnie należała do rodziny Czartoryskich. Dopiero po 68 roku nadano na własność ziemię, domostwa mieszkańcom Adampola. Co się stało po tym 68 roku, w 69? W momencie, kiedy mieszkańcy mieli już prawo do swojej własności, bardzo często sprzedawali te domy, te ziemie i wyjeżdżali, bądź to na tak zwany zachód, bądź to do Polski. I w zasadzie od końca lat 60. oblicze tej krainy Adampola i okolicy bardzo się zmieniło. Od tego momentu mówimy o takim turystycznym obliczu Adampola. Dzisiaj to jest wioska pod Stambułem, bardzo chętnie odwiedzana na weekend. W pobliżu jest park krajobrazowy, który prawem chroniony, więc to jest też takie miejsce chętnie odwiedzane przez... Taka oaza, miejsce, do którego można uciec z zgiełku kilkumilionowego miasta.
Polskie ślady na świecie, więc tych śladów szukamy. Jakie ślady są dziś jeszcze w Adampolu? Polskie, takie powiedziałbym biało-czerwone.
Takim miejscem, które przypomina, można powiedzieć, o świetności tej miejscowości, jest przede wszystkim cmentarz. To jest duży cmentarz katolicki, polski, gdzie są ci wszyscy, którzy znaleźli się tam właśnie w wyniku tej zawieruchy wojennej jednego, drugiego bądź trzeciego powstania. Wśród takich osób rozpoznawalnych i osób, którymi się szczycą mieszkańcy dzisiejszego Adampola, jest przede wszystkim grup Śniadeckiej, Ludwiki Śniadeckiej, która była żoną, można powiedzieć, założyciela Adampola, czyli Czajkowskiego, ale była też sympatią Juliusza Słowackiego. Wśród licznych pochowanych osób jest również jeden tajemniczy Austriak, w stosunku do którego snuto takie dywagacje, czy nie jest to przypadkiem syn Franciszka Józefa, cesarza Austro-Węgier. Natomiast wśród pochowanych osób, Polaków na terenie cmentarza katolickiego w Adampolu nie znalazł się zmarły, jak już wspomniałem, w 1855 roku Adam Mickiewicz. Mimo, że Czajkowski pragnął, żeby tam właśnie pochowano naszego wieszcza narodowego. Myślę, że warto wspomnieć, że nie jest to taka sobie zwykła wieś, która szczyci się tylko tym, że była przez kilka pokoleń miejscem, w którym spędzali życie Polacy, ale tę wieś odwiedzali różni tak zwani słynni ludzie, znani. Jeszcze w 1947 bodajże roku, 1847 roku, do wsi dojechał i dał koncert Franciszek Liszt. Był tam również Gustave Flaubert, przedstawiciel naturalizmu w literaturze. Był tam Atatürk, czyli twórca współczesnego państwa tureckiego. Był również w 1941 roku Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII.
Do Turcji często Polacy jeżdżą na wakacje i być może niewielu wie, że nieopodal Stambułu właśnie polska wieś do dziś istnieje. Warto mieć na uwadze, że także w Azji polski ślad można znaleźć, a Państwo jeszcze mogą znaleźć też nagrodę, to jest voucher do Empiku o wartości 50 zł, 601-077-033, to jest numer telefonu do nas, pod ten numer proszę wysłać SMS-a z imieniem i nazwiskiem oraz prawidłową odpowiedzią. Pytanie brzmi.
Wieś Adampol oznacza ni mniej, ni więcej tylko wieś Adama. Na cześć którego Adama nosi swoją nazwę ta miejscowość?
Czekamy na Państwa SMS-y i zapraszamy na kolejne odsłony poszukiwania polskich śladów na świecie. Grzegorz Kaczorowski, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Marek Dłużniewski, do usłyszenia.